Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, od 19 do 21 wiersza. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje.
Wierzę, że Pan Jezus przez ten fragment objawia swoją miłość do każdego z nas. Wierzę, że ten fragment nie ma na celu, nie wiem, narzucić na nas jakieś jarzmo, czy pozbawić nas rzeczy, które sprawiają przyjemność, ale wierzę, że Pan Jezus przez ten fragment przemawia do nas, co tak naprawdę ma znaczenie. I On mówi, że to ma naprawdę znaczenie, co jest dzisiaj twoim skarbem. Co jest twoim klejnotem, co jest tym, za czym tęskni twoja dusza. Dlatego, że to, co będzie twoim skarbem, zdeterminuje to, gdzie będzie twoje serce. I Pan Jezus jakby obnaża rzeczywistość i mówi, jeśli będziesz szukał skarbów i będziesz gromadził skarby na tej ziemi, to będziesz rozczarowany. Dlatego, że skarby tej ziemi mają to do siebie, że z czasem okazuje się, że ich wartość traci na znaczeniu. Bo Pan Jezus mówi, gdzie je mól i rdza niszczą. Te skarby podlegają zniszczeniu. I każdy człowiek, który gromadzi sobie skarby, nie tylko finansowe, ale jakiekolwiek, które dotyczą tej ziemi, będzie rozczarowany. I z czasem okaże się, że ta wartość, którą w nim pokładał, rozczaruje go. Mało tego, Pan Jezus mówi, że skarby tutaj na tej ziemi, one podlegają możliwości tego, że zostaną nam po prostu skradzone. Że te skarby, które będziemy gromadzić tutaj na tej ziemi, one mogą zostać nam ukradzone. I wtedy po prostu zostaniemy z niczym. Jest taka myśl, jest taka anegdota. Mówi się, że mężczyzna ma dwa takie momenty w życiu, kiedy jest szczęśliwy. Pierwszy moment wtedy, kiedy kupuje samochód, a drugi moment wtedy, kiedy go sprzedaje. Dlaczego tak jest? Nie wiem, czy wszyscy mężczyźni mogą się pod tym podpisać, ale ja miałem taki moment, kiedy bardzo się cieszyłem z pewnego samochodu, który kupiłem, ale ta radość naprawdę z czasem po prostu przechodzi. I nagle się okazuje, że już to, co zdobyliśmy, nie zaspokaja naszego pragnienia. Że jest coś innego, co wydaje się jeszcze bardziej atrakcyjne. I wiecie, skarby tego świata mają to do siebie, że one naprawdę nie zaspokajają naszej duszy. A my potrzebujemy doświadczyć prawdziwego skarbu i tęsknimy za tym. Wiemy o tym, że jeśli rzeczy tego świata będą naszym skarbem, to będziemy mieli problemy. Na przykład, kiedy był krach na giełdzie w Nowym Jorku, tam bodajże w 30 latach, wielu ludzi doświadczyło bankructwa. I co się stało? Wielu z nich odbierało swoje życie. Dlaczego? Dlatego, że rzeczy, które były ich skarbami, nagle utracili. I okazało się, że nie mają po co żyć. Ale również jest wielu ludzi, którzy mają dostatek, którzy mają ogromne pieniądze. I mimo to decydują się odebrać sobie życie. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że skarby tego świata, że finanse tego świata nie są w stanie zaspokoić ich duszy. Ale czasami jakaś inna trudna sytuacja. Nie wiem, znam rodzinę, która rozpadła się tylko dlatego, że doświadczyli powodzi w domu, w którym mieszkali. I ta powódź zrujnowała po prostu ich majątek. I to doprowadziło do rozpadu małżeństwa. Ale są inne trudne rzeczy, które mogą być naszymi skarbami, w których możemy pokładać swoją ufność, na których możemy budować i które również mogą zachwiać naszym życiem, jak na przykład utrata małżonka, czy dziecka, czy kogoś bliskiego. To są bardzo trudne rzeczy. Ale wiecie, są ludzie, którzy z powodu tego, że na przykład, nie wiem, narzeczona czy żona ich opuściła, potrafią odebrać sobie życie. Dlaczego? Dlatego, że ich skarbem nie był Bóg. Że gromadzili skarby. Ich skarbem było to, co nie może nasycić. I ich skarbem było to, tak jak Pan Jezus mówi, rzeczy, które można, które mogą zostać ukradzione. Rzeczy, które niszczą. Pan Jezus natomiast zachęca nas, żeby gromadzić sobie skarby w niebie. Tam, gdzie nikt tego nie może ruszyć. Te rzeczy, które gromadzisz w niebie, one są niedostępne dla złodzieja. Nikt nie może ich ukraść tobie. I chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z Ewangelii Łukasza, żebyśmy zobaczyli, co jest tak naprawdę tym skarbem. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Dziesiąty rozdział i od 38 wiersza. To jest fragment, o którym wspominałem na początku nabożeństwa. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Tam miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Maria zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. A więc Pan Jezus mówi, że to, co zrobiła Maria, ma wymiar wieczny, dlatego że ta cząstka, którą ona wybrała, nie będzie jej odjęta. A co tak naprawdę Maria zrobiła? Jest napisane, że Maria, usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. I ja wierzę, że prawdziwym skarbem, który nie może być nam odebrany, to jest nasza bliskość z Jezusem. To jest ten czas, który spędzamy z Nim. Kiedy zostawiamy wszystko inne, wszystkie rzeczy, które nas próbują odciągnąć, wszystkie rzeczy, które próbują być krzyczeć i domagać się swojej uwagi i kiedy poświęcamy nasz czas z Jezusem. Kiedy jesteś z Nim i nasiąkasz tym, że On ciebie kocha i kiedy On tak naprawdę staje się dla ciebie skarbem. I to jest coś takiego, że mogą być chwile, kiedy rzeczy tego świata próbują nas, nie wiem, zdołować, troski, tak jak Pan Jezus tutaj mówi, że mówi do Marty, że troszysz się i kłopoczesz, a więc te troski i kłopoty, one odciągają naszą uwagę od Jezusa. Ale kiedy pomimo tych rzeczy, które nam się nie podobają, decydujemy się po prostu spotkać się z Jezusem, poświęcić Jemu swój czas, zacząć słuchać tego, co On ma do powiedzenia i wykonywać wszystkie te rzeczy, które On nam powie, a więc kiedy nasze życie wypływa z tej relacji z Nim, wtedy zaczynamy gromadzić prawdziwe skarby, których nikt nam nie jest w stanie zabrać. I chciałbym tutaj krótkie takie świadectwo opowiedzieć. Kiedy już ponad 20 lat temu miałem takie nadprzyrodzone spotkanie z Jezusem, czy z Panem Bogiem, kiedy On przyszedł i ogarnął mnie swoją mocą, swoją obecnością. Ja nawet nie wiedziałem, że On może przyjść w taki potężny sposób. W taki potężny sposób, że myślałem, że moje ciało za chwilkę rozerwie się na strzępy. I kiedy Jego obecność w końcu odeszła i jakby wróciłem do takiej normalnej rzeczywistości, to wiedziałem już, że nic na tej ziemi nie jest w stanie mnie zaspokoić. Nic nie jest w stanie zastąpić mi Jego obecności. Chcę wam powiedzieć, że kilka nawet minut Jego żywej obecności jest więcej warte niż skarby tego całego świata. I mówię to nie z powodu teorii, czy z powodu tego, że wiem, że tak jest, że tak powinno być, ale z powodu tego, że tego doświadczyłem. Wiecie, ja wiedziałem wtedy, że nic już nie będzie w stanie mnie zaspokoić. Wiedziałem, że chwała tego świata nie jest w stanie dorównać doświadczeniu żywego Boga. I Maria to rozpoznała. Ona po prostu zostawiła te rzeczy, które wydawały się ważne i spędzała czas z Jezusem, wtedy, kiedy On przyszedł, żeby doświadczyć Jego obecności, żeby doświadczyć tego, co On ma do powiedzenia. I wtedy, kiedy zaczynasz robić rzeczy, które wypływają z tej relacji, to zaczyna przynosić prawdziwe życie i spełnienie. I zaczynasz gromadzić sobie skarby w niebie. Cokolwiek Pan Jezus powie. Czy to, nie wiem, zrobić zakupy dla kogoś bezdomnego, czy po prostu podejść do kogoś i powiedzieć jakieś dobre słowa. Cokolwiek będzie wypływać z relacji z Jezusem w twoim życiu, jakakolwiek akt posłuszeństwa wobec Niego, będzie przynosił życie i będzie gromadził prawdziwe skarby. I chciałbym wrócić jeszcze raz do tego pytania. Pan Jezus mówi, że to jest naprawdę ważne, żebyś wiedział, gdzie jest twój skarb, czy co jest twoim skarbem, dlatego że twoje serce za tym pójdzie. I wiecie, ja wierzę, że Pan Jezus na nasze życie testuje. I dobrze jest nawet zaprosić Jego, żeby On nas weryfikował, żeby sprawdzał nasze serce. I chciałbym, żeby pokazać taki fragment w Biblii, który pokazuje, że Pan Jezus przetestował pewnego człowieka. On sam chciał się przetestować. Ten test wyszedł niestety ujemnie dla Niego. W Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale czytamy tak, od 16 wiersza. I oto ktoś przystąpił do Niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. A więc przychodzi człowiek, który wydaje się być naprawdę doskonałym. Kiedy Pan Jezus mu mówi: przestrzegaj tych a tych przykazań, on mówi: od młodości to wszystko robiłem. I Pan Jezus nie podważa tego. Nie mówi, że no ale przecież tam kiedyś zdarzyło ci się coś zrobić. Ale Pan Jezus dotyka sedna sprawy. On zna dokładnie jego serce. I Pan Jezus mówi: dobrze, jest w takim razie jeszcze jedna rzecz, którą musisz zrobić. Jeśli ją wykonasz, będziesz doskonały. Idź, rozdaj ubogim, co będziesz miał skarb w niebie. Słowo Boże mówi, że kto daje ubogim, ten pożycza Panu. Ale ja wierzę, że tutaj Pan Jezus dotknął sedna sprawy, bo rzucił mu wyzwanie, aby zostawić wszystko to, co ten człowiek miał. Tak naprawdę to polegało na tym, że ten człowiek musiałby się wyzbyć wszystkiego. I Pan Jezus mówi: zostaw to, naśladuj mnie, a będziesz miał skarb w niebie. I okazuje się, że ten młodzieniec odchodzi zasmucony. Dlaczego? Dlatego, że się okazało, że pokłada swoją ufność w innych skarbach i że nie jest gotowy, żeby tego zostawić. Wiecie, jest to też taki fragment, w którym może wspomnę o tym, kiedy zanim jeszcze wiedziałem, że Pan Bóg chce, żebym został pastorem, Pan Bóg zaczął do mnie przemawiać i zaczął do mnie mówić o tym, że jak przyjdzie taki moment, w którym będę musiał zostawić tą pracę, którą wykonuję. I kiedy sobie o tym myślałem, przychodził strach. Bo przecież czuję się w tym bezpiecznie, w tym, co mam. I pod kątem finansowym, pod kątem takiej stabilizacji, pod kątem tego, że lubię to, co robię, że dobrze się w tym czuję, że dobrze mi to wychodzi. I że nie widzę żadnej przeszkody, żeby robić to po prostu nadal. I kiedy Bóg dotykał tego miejsca i zadawał mi niejako pytanie, czy jestem gotów to zostawić ze względu na Niego, to widziałem, że mam problem. Że brakuje mi odwagi, żeby po prostu zostawić to, wypuścić to ze swoich rąk. Żeby zaufać temu, że On jest moim zaopatrzeniem. I zacząłem się modlić i zacząłem prosić Pana Boga: Boże, uzdolnij mnie do tego, żebym był gotów wszystko zostawić dla Ciebie. I gdyby to nie nastąpiło, ja bym nie był w stanie wejść w taką pełnoetatową służbę, nie byłbym w stanie zostać pastorem. Gdybym nie wypuścił tego ze swoich rąk, gdybym nie powiedział: dobrze, Panie Boże, Ty będziesz moim skarbem, chcę zaufać Tobie. I była też inna dziedzina w moim życiu, o której Pan Bóg zaczął do mnie mówić i zaczął do mnie mówić, że oczekiwa ode mnie konkretnego czynu. I ja udałem, że po prostu nie słyszę tego, co Pan Bóg do mnie mówi. Bo zawsze można wytłumaczyć to tak, że no, mogłem się pomylić, może to nie Bóg, to jest zbyt boli, zbyt jest bolesna sprawa, Pan Bóg by raczej by tego nie oczekiwał ode mnie. Ale mijał pewien czas. I jest taki fragment w Ewangelii Mateusza, może najpierw go przeczytam jeszcze w 10 rozdziale. I od 37 wiersza. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje, dla mnie znajdzie je. I głównie ten 39 wiersz, że kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. I Pan Jezus mówi, że no, trzeba zrobić jakiś taki trochę wbrew logice krok. Trzeba stracić dla Niego życie, żeby je naprawdę odnaleźć. A ten, który stara się zachować swoje życie, czyli nie chce go stracić, ten tak naprawdę je straci. A więc dla kogoś, myślę, dla matematyka może być to pewne wyzwanie, bo jest to trochę jakby, wydaje się, nielogiczne. Ale rzeczywistość jest taka, jak Pan Jezus tutaj opisał. I wiecie, ja nie chciałem czegoś stracić. Nie miałem odwagi, żeby to zrobić. Wynikało to z jakichś moich lęków, z mojej obawy. Z mojego lęku, że utracę poczucie bezpieczeństwa. I przez około pół roku nic nie zrobiłem z tym, co Pan Bóg mi polecił. Ale po tym pół roku zobaczyłem na własne oczy, że tracę to, na czym mi zależy. Zobaczyłem, że faktycznie to słowo zaczyna się wypełniać w moim życiu. Że rzeczy, które staram się zachować, zaczynam tracić. I stanąłem w bardzo trudnym miejscu. Bo z jednej strony nie chciałem stracić tego dobrowolnie, chociaż wiedziałem, że to jest najlepsze, żeby poddać się Panu Bogu, żeby zrobić dokładnie to, czego On oczekuje. Ale strach mnie paraliżował, żeby to zrobić. A z drugiej strony widziałem, że nie robiąc tego, i tak zaczynam tracić to, na czym mi zależy. Więc pamiętam, że pewnego dnia, kiedy to było w trakcie mojej pracy, poszedłem do toalety, zamknąłem się tam i zacząłem się modlić. I powiedziałem: Panie Boże, ja widzę, co się dzieje. Ja wiem, że Twoje słowo jest prawdą. Ale ja sam nie jestem w stanie wypuścić tego ze swoich rąk. Ja wiem, że najmądrzej byłoby zrobić dokładnie to, co mówi Twoje słowo, to znaczy stracić swoje życie dla Ciebie. Zrobić jakąś konkretną rzecz, którą Pan Bóg ode mnie oczekiwał. Ale ja nie jestem w stanie. Chcę, ale nie jestem w stanie, nie mam na tyle odwagi. Proszę Ciebie, uzdolnij mnie do tego, żebym był w stanie to zrobić, to, czego Ty ode mnie oczekujesz. I to była taka prosta modlitwa, po prostu zawołałem z głębi serca do Pana Boga, byłem szczery z Nim, nie udawałem, że jestem supermanem, że sobie dam tutaj radę, po prostu powiedziałem Mu tak, jak jest. I kiedy się pomodliłem, nagle zobaczyłem pewien obraz. I w tym obrazie zobaczyłem taki fragment mojej przyszłości. Zobaczyłem, co Pan Bóg mi zaczyna pokazywać odnośnie mojego życia. I kiedy zobaczyłem ten fragment, nagle powstała w moim sercu wiara i zaufanie. Nie umiem tego inaczej wyrazić. Wiecie, ktoś mógłby powiedzieć, no ale co jakiś tam obraz mógłby zmienić. Ale Bóg wiedział, czego ja potrzebuję, żeby wzrosła we mnie odwaga i żebym zrobił dokładnie to, co On mi polecił. Kiedy zobaczyłem ten obraz, wychodząc z tamtej toalety, powiedziałem: Boże, zrobię to, czego ode mnie oczekujesz. Bo ufam Tobie, że Ty mnie nie zostawisz. Że Ty się zatroszczysz o mnie i że naprawdę doświadczę Twojego życia. I tak też zrobiłem to. Była konkretna rzecz, którą musiałem wykonać. I kiedy ją zrobiłem, po pierwsze, nie straciłem nic. A więc te wszystkie moje obawy, te wszystkie moje lęki, ten strach przed utratą takiego poczucia bezpieczeństwa, okazał się zupełnie nietrafiony. A zamiast tego zacząłem doświadczać Bożego życia, za którym tęskniłem i którego pragnąłem w swoim życiu. I wiecie, ja wierzę, że każdy z nas pragnie Bożego życia, pragnie doświadczać Bożych rzeczy, pragnie doświadczać Bożej obecności. Ale czasami jest tak, że żeby tego doświadczyć, trzeba po prostu stracić. Stracić to, co Pan Bóg nam skaże, że powinniśmy stracić. Tak jak w życiu tego młodzieńca Pan Jezus powiedział, słuchaj, wystarczy, że rozprawisz się z tą sprawą. Że rozdasz swoje mienie ubogim. Dlaczego? Dlatego, że on pokładał ufność w tych rzeczach. To było tak naprawdę jego skarbem. To okazało się cenniejsze dla niego niż Pan Jezus. A Pan Jezus mówi, że kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Tak? I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. No, krzyż jest narzędziem śmierci. I czasami są takie chwile, kiedy ja mówię, Panie Jezu, nie ma innej drogi. Po prostu ja muszę umrzeć w tej sprawie. Moje ja, moje pragnienia, to czego ja oczekuję, musi umrzeć, bo inaczej nie pójdę dalej. Po prostu nie ma innej drogi. Dlatego Pan Jezus mówi, że my musimy brać ten krzyż codziennie. Ale to, co jest optymistyczne, że Jezus jest tym wszystkim z nami, bo On przeszedł tą drogę. On zrezygnował z wszystkiego tego, co Mu się należało i stał się sługą. I On wie, co my odczuwamy i jak my możemy się czuć. I to świadectwo też, które wam opowiedziałem, jest takie, że to, co chciałbym, żebyście wynieśli z Niego, jest to, że Bóg wie, jakie są nasze słabości. Ale jeśli my postawimy sprawę szczerze wobec Niego i powiemy, my chcemy, żebyś Ty był naszym skarbem, my chcemy, żebyś Ty był naprawdę naszym życiem, potrzebujemy, żebyś nas uzdolnił, żebyś dał nam odwagę, czy żebyś dał nam wiarę, czy żebyś dał nam to, co jest potrzebne, żeby to się dokonało, to On to zrobi. I On nas uzdolni do tego, On będzie z nami współpracował w tym, dlatego że to jest w Jego sercu. I wracając jeszcze do tego młodzieńca, wiecie, on nie wiedział, że on ma problem. I Dawid modli się taką, król Dawid modli się taką mądrą modlitwą, mniej więcej, ja sparafrazuję to troszeczkę. On mówi tak, Boże, sprawdź moje serce, czy nie idę drogą bezbożnych. Sprawdź mnie, wypróbuj mnie, przetestuj mnie. I wiecie, chciałbym was zachęcić, żebyśmy się modlili taką modlitwą. Boże, sprawdź mnie, czy nie idę drogą bezbożnych. Sprawdź mnie, czy moje serce gdzieś nie odeszło w rzeczy tego świata. Czy nie przylgnęło do rzeczy, które tak naprawdę nie mają prawdziwej wartości. Jeśli nasze serce do tego przylgnie, to będziemy rozczarowani. I wiecie, ja w swoim życiu byłem kilkukrotnie bardzo rozczarowany. Do tego stopnia, że czułem się tak, jakby moje serce rozpadło się na tysiące kawałków. Dlaczego? Dlatego, że moim skarbem był ktoś inny niż Bóg. I zostałem rozczarowany. I moje serce się rozpadło. Ale wierzę, że kiedy my, i to jest moje doświadczenie, że kiedy będę moje serce, kiedy Bóg będzie moim skarbem, nigdy nie będę w stanie być rozczarowany. Tak jak mówi psalmista, choćby ojciec i matka mnie opuścili, to Pan jednak mnie przygarnie. I chciałbym was, kochani, po prostu zachęcić do tego, żeby Bóg był naprawdę naszym skarbem. Żebyśmy szukali Jego, żebyśmy spędzali z Nim czas. Żebyśmy Go prosili. Jeżeli, nie wiem, mogą być takie dni, wiecie, ja miałem takie dni, kiedy mówiłem, Panie Boże, otwórz moje oczy, żebym zobaczył, że Ty jesteś prawdziwie skarbem. Otwórz moje oczy, żebym zobaczył, że Ty naprawdę masz prawdziwą cenę. Że Ty jesteś prawdziwy, atrakcyjny. Otwórz moje oczy, bo przestałem to widzieć. Zacząłem się tak zajmować różnymi rzeczami innymi, może nie samymi w sobie złymi, ale rzeczami, które odciągały moje serce, że się pogubiłem. I kiedy się reflektowałem, mówiłem, Boże, otwórz moje oczy. I może czasami musimy po prostu poprosić Pana Jezusa. Otwórz moje oczy, żebym zobaczył, że Ty jesteś atrakcyjny. Otwórz moje oczy, żebym zobaczył, że Ty jesteś naprawdę skarbem. I chciałbym was zachęcić, kochani, żebyśmy powstali teraz i żebyśmy po prostu pomodlili się do Pana Boga, żebyśmy Go zaprosili, żeby On przychodził ze swoim światłem do naszego życia i żeby nas testował i żeby pokazywał, gdzie tak naprawdę jest nasz skarb i gdzie za tym idzie nasze serce. Panie Boże, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś wszechmogący. Ja dziękuję Ci, że Ty jesteś prawdziwym skarbem, że Ty jesteś naprawdę atrakcyjny. Ja dziękuję Ci, że każdy, kto pokłada w Tobie swoją nadzieję, nie zawiedzie się. Ja dziękuję Ci, że te skarby, które gromadzimy w niebie, my na nich nie stracimy, że nikt nie jest w stanie ich nam zabrać. Ja dziękuję Ci, że w Tobie jest nasze prawdziwe szczęście, że w Tobie jest nasza prawdziwa wieczność. Ja dziękuję Ci za to i ja modlę się, abyś otwierał nasze oczy, abyśmy widzieli to wyraźnie, jak bardzo Ty jesteś atrakcyjny, jak bardzo bycie z Tobą jest atrakcyjne. Żebyśmy byli gotowi, tak jak Maria, stawać u Twoich, czy siedzieć u Twoich stóp i słuchać tego, co Ty masz do powiedzenia, zostawiając wszystkie inne ważne sprawy. Ja dziękuję Ci, że Ty naprawdę jesteś najważniejszy. I ja modlę się, Panie Boże, żebyśmy jako Kościół całym sercem przylgnęli do Ciebie, żebyś Ty naprawdę był naszym skarbem. Ja dziękuję Ci, że wtedy płynie prawdziwe życie, kiedy jesteśmy blisko Ciebie, kiedy wiemy, co Ty masz do powiedzenia odnośnie naszego życia. Ja modlę się, abyś otwierał nasze uszy, żebyśmy wyraźnie to słyszeli, żebyśmy wyraźnie słyszeli, jakie Ty masz dla nas polecenia, żebyśmy wyraźnie słyszeli to, jakie Ty masz oczekiwania względem nas, żebyśmy wiedzieli, co jest w Twoim sercu, Panie Boże. I ja dziękuję Ci, że masz niezwykłe przełomy dla nas. I ja modlę się o to, Panie Boże, abyśmy doświadczali tej intymności z Tobą, żebyśmy byli naprawdę rozkochani w Tobie. Żebyśmy kiedy gdziekolwiek jesteśmy, czy tutaj w kościele, czy w naszych pracach, czy na ulicy, czy w jakimś sklepie, żeby ta miłość do Jezusa, żeby ona z nas wypływała. Żeby ludzie byli dotykani Tobą, Panie Boże. Żeby byli dotykani prawdziwym życiem, które jest w Tobie. Żeby oni byli zarażani tym skarbem, tym prawdziwym życiem, które możesz dać tylko Ty. Ja zapraszam Ciebie, Panie Jezu, żebyś nas obudził, jeśli śpimy. Ja modlę się, Panie Boże, żebyś poruszył naszymi sercami. My potrzebujemy Twojej łaski, Ojcze. Potrzebujemy Twojej łaski, bo bez Ciebie nie jesteśmy w stanie w to wejść. Ja modlę się o Twoją łaskę, abyś zerwał wszelkie więzy, które nas powstrzymują przed byciem blisko Ciebie. Modlę się, Panie Boże, żebyś otwierał nasze oczy. Modlę się, żebyś potrząsał nami, jeśli trzeba. Żeby nasze serce naprawdę przylgnęło do Ciebie. I dziękuję Ci, że to jest dla Ciebie możliwe. Dziękuję Ci, że będziesz to robił. Dziękuję Ci, że będziemy Kościołem, który jest blisko Ciebie, który zna Twoje serce, wie, co Ty masz do powiedzenia, Boże. Dziękuję Ci, że będziesz nas dotykał. Ja zapraszam Ciebie do tego. I dziękuję Ci, że wszystkie Twoje dobre plany wypełnią się dla naszego życia, że wypełnią się dla naszego Kościoła. My zapraszamy Ciebie, Królu Chwały. Chcemy Ciebie doświadczyć. Chcemy naprawdę, żebyś był naszym skarbem. I dziękuję Ci, że Ty jesteś w stanie to uczynić. Dziękuję Ci, Panie Boże. Dziękuję Ci, że nas przyciągnąłeś do siebie, że mogliśmy Ciebie poznać, że mogliśmy Ciebie doświadczyć, że mogliśmy doświadczyć Twojej miłości, że poszliśmy za Tobą, Panie Jezu. I ja modlę się, abyś przychodził ze światłem do naszego życia, abyś wyrywał wszystko to, wszystkie chwasty, które próbują nas powstrzymać, aby żadna troska czy żadna uda tego świata nas nie zatrzymały, aby nie zagłuszyły tego życia, które jest w Tobie. Modlę się, Panie Boże, by nasze serca przylgnęły do Ciebie, aby szukały Ciebie. Dziękuję Ci, że to jest możliwe. Dziękuję Ci, że Ty jesteś w stanie to uczynić, Panie Boże. I my zapraszamy Ciebie do naszego życia, aby tak właśnie się działo. W imieniu Jezusa. Amen. Dobrze, usiądźcie, kochani. Ja będę chciał jeszcze przeczytać fragment z objawienia świętego Jana, 4 rozdział na koniec. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze, dać jedno takie ogłoszenie. Jeśli jesteś pierwszy raz w tym kościele, to chciałbym Ciebie zachęcić, żebyś podszedł tutaj do Asi Kamińskiej lub do Agnieszki Wilkockiej. One będą miały prezent dla Ciebie. A jeśli jesteś już od jakiegoś czasu tutaj, ale nie otrzymałeś jeszcze żadnego prezentu, to też chciałbym Ciebie zachęcić, żebyś podszedł, nawet jak już nie jesteś pierwszy raz, tylko któryś z kolei. Możesz podejść do Agnieszki i Asi, one mają bardzo fajny prezent. Chcemy po prostu Ciebie przywitać, chcemy, żebyś się dobrze tutaj czuł, żebyś wyszedł stąd z błogosławieństwem. I chciałbym przeczytać na koniec jeszcze fragment z objawienia świętego Jana, 4 rozdział, abyśmy posłuchali o tych rzeczach, które Pan Bóg dla nas przygotował, które On dla nas planuje. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie. Na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku, wokoło tronu, 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieka, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków. I składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Amen.